Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem jest...
Łukasz Boroń, prezes PKP Cargo.
Witam panie prezesie, z tego co się wiem, dzisiaj rozpoczęła się państwa oferta publiczna i jest pan bardzo zarobionym człowiekiem. Jak pan się czuje jako prezes spółki, która wybiera się na rynek?
Zarobiony w sensie pieniężnym nie jestem.
Nie, zarobiony w sensie zapracowanym. O, przepraszam, zapracowanym.
Natomiast jasne. Rzeczywiście to jest tak ostatnia mila przed planowanym debiutem. Rozpoczęliśmy wczoraj roadshow. Spotykamy się z inwestorami instytucjonalnymi. Dziennie jest to 6-7 spotkań. Każde z nich trwa około 1,5 godziny i wymaga dużo mówienia i myślenia, aby nie powiedzieć jakiejś głupoty, więc no rzeczywiście wyjątkowo wyczerpujące, no ale znowu nieczęsto zdarza się przeciętnemu zjadaczowi chleba prowadzić ofertę publiczną spółki, która ma która będzie mieć kapitalizację rzędu 3 miliardów złotych, tak, więc to jest na pewno unikalne doświadczenie, no i tak naprawdę, powiem szczerze, to jest wielka przyjemność.
Super. Dobra, zacznijmy może od pytania podstawowego, które mi się po raz pierwszy nasunęło na myśl, jak zacząłem, że PKP Cargo idzie na giełdę. Jak pan zamierza sprzedać akcję spółki, która ma w nazwie PKP, która jest powiedziałbym negatywnie kojarzona w społeczeństwie polskim. To jest trochę dziwne, tak, bo PKP ma taki negatywny odbiór, a tu nagle okazuje się, że jest w tym wszystkim spółka, która no nie dość, że nie traci, to zarabia i jeszcze chce iść na giełdę.
W nazwie mamy dwa człony, mamy PKP i Cargo. Staram się na tych spotkaniach uświadamiać, czym się zajmuje Cargo, czym się różni od przewoźników osobowych, co nas wyróżnia na tle innych spółek zajmujących się przewozem towarów koleją. Staram się pokazać dobre strony, których jest mnóstwo w naszej spółce, bo jesteśmy, po pierwsze, mamy dominującą pozycję rynkową, 60% udziałów pracy przewozowej. Po drugie, jesteśmy spółką zrestrukturyzowaną, rentowną i spółką, która nie posiada w ogóle zadłużenia, to znaczy my mamy nadwyżki gotówki.
To brzmi jak niezły cud. Dobra, to powiedzmy może tak od początku, czym zajmuje się PKP Cargo?
PKP Cargo to przede wszystkim przewoźnik kolejowy. Przewoźnik kolejowy, który zajmuje się przewozem towarów. Jest to firma, która dysponuje największym taborem lokomotyw i wagonów. Posiadamy 2,5 tysiąca lokomotyw, 63,5 tysiąca wagonów i z użyciem tych wagonów i lokomotyw wozimy dobra takie jak węgiel, kruszywa, metale, rudy metali, kontenery, drewno i tym podobne.
A proszę powiedzieć mi taką rzecz. Od kiedy spółka istnieje w tej formie prawnej? Od kiedy jest, nie wiem, dzień zero spółki? Kiedy wypada?
No, spółka już jest takim podlotkiem. Została założona w wyniku wydzielenia z PKP SA, które kiedyś było jedną wielką koleją, która miała w sobie
wszystko.
Część zajmującą się przewozami pasażerskimi, towarowymi i tak dalej. Została wydzielona ta spółka w 2001 roku. Więc pierwsze 10 lat spółka ma już za sobą. No i teraz mamy kolejny krok milowy, upublicznienie na giełdzie. Jest to krok milowy nie tylko dla nas jako spółki, nie tylko dla spółki z grupy PKP S, ale to jest moim zdaniem też krok milowy dla kolei narodowych w Unii Europejskiej i na świecie, bo będziemy pierwszą koleją narodową notowaną, taką mam nadzieję, jestem przekonany, że tak będzie, na giełdzie papierów wartościowych. Do tej pory takich transakcji, tak dużych transakcji upublicznienia spółek narodowych przewoźników w Unii Europejskiej nie było.
A, czyli to nie jest tak, że nie wiem, Niemcy, Hiszpanie, Francuzi nie mają analogicznej spółki na swojej giełdzie?
Niemcy ani Hiszpanie nie mają takiej spółki. Niemcy, nasz największy konkurent, zresztą największy gracz w Unii Europejskiej, próbował wejść na giełdę dokładnie 5 lat temu. Tak naprawdę planował wejść z końcem października na giełdę i mu się to nie udało. Wtedy wybuchł kryzys związany z upadkiem Lehman Brothers. I z tego nie wyszło. My dzisiaj jesteśmy pionierem. Będziemy szybciej na giełdzie niż nasz znamienity konkurent.
A to pechowy okres sobie wybrali. Dobrze, a proszę powiedzieć taką rzecz, bo skoro od 2001 roku spółka istnieje w obecnej formie prawnej, od kiedy jest rentowna? Ile czasu zajęła, no nie wiem, restrukturyzacja, doprowadzenie spółki do tego momentu, że spółka zaczęła zarabiać?
Tak naprawdę spółka początkowo traciła udziały rynkowe i traciła pieniądze. Spółka zaczęła zarabiać kilka lat temu. W 2008 roku funkcjonowały 42 zakłady, dzisiaj mamy 10 zakładów. W roku 2008 było prawie 44 tysiące pracowników w grupie, dzisiaj tych pracowników jest 26,5 tysiąca, około 26,5 tysiąca. Pierwsze efekty restrukturyzacji zaczęły się pojawiać 2009 roku, natomiast patrząc na wyniki, zeszły rok 267 milionów zysku netto, rok 2011 412 i rok 2010 niewielki zysk na poziomie 32 milionów, więc już poczynając od 2010 roku spółka była rentowna na poziomie wyniku netto, cały czas generując wysokie przepływy na poziomie EBITDA od 563 milionów w 2010 roku do blisko 928 milionów w roku 2011, czyli naprawdę gigantyczna marża EBITDA. W zeszłym roku ta marża EBITDA wyniosła 760 milionów złotych. Czyli ubiegłe 3 lata to są okresy już solidnych zysków dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji zatrudnienia, restrukturyzacji organizacyjnej, poprawie efektywności operacyjnej, zwiększeniu wykorzystania taboru.
Jasne. Dobra, takie pytanie mam. Pracownicy. Czy tutaj wspomniał Pan, że zatrudnienie spadło od 40 paru tysięcy do 20 tak. paru tysięcy, to blisko połowa. Czy nie macie Państwo problemu, no, który jest takim faktem medialnym, ze związkami zawodowymi?
Związki zawodowe są wpisane w działalność kolejową. Prawie 80% naszych pracowników ponad 80% naszych pracowników należy do związków zawodowych. To jest ogromny poziom uzwiązkowienia i tak naprawdę to jest bardzo mało komfortowa sytuacja dla zarządu, ponieważ to związki zawodowe najczęściej przychodzą żądając podwyżek. Mają dość dużą siłę, mając za sobą 80% pracowników.
No taka rola związków zawodowych.
I jednocześnie koszty pracy stanowią 1/3 kosztów ogółem spółki. Czyli jest to ogromny komponent kosztowy, gdzie no nie mamy swobody do końca kształtowania samodzielnie kosztów pracy. Musimy się liczyć ze stroną związkową, z którą tradycyjnie odprawiamy rytuał, najpierw żądanie podwyżki nierealne, spotkania, potem spór zbiorowy, mediacje i wreszcie po wielomiesięcznych przepychankach z jednej i drugą stronę pojawia się jakieś porozumienie, które zamyka temat na jakiś rok.
Rozumiem, że chciałoby się rzec normalka i przyzwyczajenie.
Ja się do tego ciągle nie mogę przyzwyczaić.
Rozumiem. Proszę powiedzieć mi, z jakimi ryzykami taka spółka jak PKP Cargo musi się liczyć? No muszę zadać takie pytanie, ponieważ nie ma nic nawet podobnego na giełdzie, żebym mógł sobie porównać Państwa do innych spółek i wiedzieć, jakie ryzyka grożą takiej spółce jak Państwa.
Kluczowe ryzyka wynikają z tego, że jesteśmy spółką cykliczną. Spółką, której wyniki, przychody zależą od bieżącej koniunktury gospodarczej. I to jest na pewno czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę, że nasze wyniki przewozowe istotnie się zmieniają, wyniki netto się istotnie zmieniają. Mamy dużą dźwignię operacyjną na poziomie 2,2-2,4, czyli 1% zmiana w przychodach powoduje 2,4-2,2% zmiany EBIT-u. I to jest jeden element, który wynika z tego, że mamy duży udział kosztów stałych w postaci kosztów pracy. A inne ryzyka, takie bardziej od strony od strony zarządczej, to tak naprawdę ryzyko niekontrolowanego wzrostu płac, jeśli chodzi o jednostkowe koszty dostępu do infrastruktury, które kosztują nas 20% w strukturze kosztów, czy jeśli chodzi o koszty jednostkowe zużycia energii czy paliwa, one nam corocznie spadają i je kontrolujemy.
A konkurencja? Jak wy, czy państwo na polskim rynku macie konkurencję? Ile procent rynku posiadacie na polskim rynku?
My posiadamy udział 60% w polskim rynku pracy, w pracy przewozowej. Nasi najwięksi konkurenci swego czasu rozwijali się dość szybko, ale niestety, czy na szczęście dla nas, ten pochód prywatnych przewoźników zwycięski został zatrzymany kilka lat temu, kiedy spółka się zrestrukturyzowała, i od 2010 roku te udziały rynkowe nieznacznie się zmieniają. Największy nasz konkurent CTL Logistics ma poniżej 7,5% udziału w rynku. DB Schenker, potężny konkurent z zachodu, posiada ledwie nieco ponad 5% udziału w pracy przewozowej. Więc my się konkurencji nie boimy, jesteśmy zahartowani, chociaż jesteśmy spółką, która należy do Skarbu Państwa, jest kojarzona raczej z niską efektywnością. Notujemy przy tym solidne wyniki finansowe, a niekoniecznie notują te wyniki finansowe pozytywne nasi konkurenci.
A proszę powiedzieć mi, czy macie państwo w planach ekspansję zagraniczną? Chyba, że już państwo jesteście obecni na rynkach zagranicznych.
Nie wykluczamy ekspansji zagranicznej, jest to jeden z elementów naszej strategii. Pierwsze kroki związane z ekspansją zagraniczną już podjęliśmy. To jest ekspansja poprzez rozwój organiczny, pozyskiwanie certyfikatów do samodzielnego prowadzenia działalności poza granicami kraju. I to się już dzieje. Od kilku lat przewieźliśmy w zeszłym roku prawie 2,5 miliona ton ładunków poza granicami Polski, kiedy w Polsce przewieźliśmy 116,7 miliona ton ładunków. Zatem już działamy poza granicami, natomiast chcielibyśmy na większą skalę działać poza granicami kraju. I
jaki procent
marzy nam się zwiększenie tego udziału.
Przepraszam, a jaki procent przychodu dzisiaj stanowią przychody spółki z dochodów z rynków zagranicznych?
To jest zdecydowanie za mało naszym zdaniem, to jest około 2%. Mhm. Natomiast w strukturze przewożonych towarów w kraju 40% tych przewozów odnosi się do operacji eksportu, importu lub tranzytu. A więc potencjał, jaki mamy, przedłużając trasy, wyjeżdżając poza granicę, jest ogromny. Bo te 40% w tradycyjnym formule dowozimy do granicy i te wagony są przyjmowane przez innych przewoźników. My chcemy przełamać ten model i sami przejeżdżać przez granicę naszymi lokomotywami, naszymi drużynami trakcyjnymi. I w tym kierunku idziemy. No nie jest to zadowalający poziom 2% udziału w przychodach. Chcielibyśmy, mnie by się marzyło, żeby to był udział dwucyfrowy. Natomiast rozwój organiczny napotyka pewne bariery w pewnym momencie i dlatego rozważamy też ewentualnie transakcje nabycia prywatnych przewoźników za granicami.
Rozumiem tak, żeby troszkę skokowo sobie zwiększyć ten udział w przychodach.
Skokowo, natomiast no nie marzy nam się żaden przewoźnik narodowy póki co, ponieważ oni są z reguły w kiepskim stanie finansowym. Mają podobne problemy, jakie PKP Cargo miało kilka lat temu z przerostem zatrudnienia, stratami, zadłużeniem.
Rozumiem, że wolałby pan kupić już coś rentownego, fajnie działającego, niż coś, co trzeba restrukturyzować długie lata.
Absolutnie, nie chcę zwiększać ryzyka działalności spółki. Wolę kupić jako cargo mniejszy podmiot z niedużą bazą kosztową, niedużą bazą kosztów stałych, z niskim poziomem uzwiązkowienia, ale za to z dynamicznym zespołem menedżerskim, z dobrymi relacjami i z odpowiednim taborem. Te kilka milionów ton na każdym rynku chcielibyśmy w ten sposób przejąć, wesprzeć takiego małego prywatnego przewoźnika naszym taborem. Wagony mogą przyjeżdżać przez granicę swobodnie i pomóc skokowo zwiększyć ten udział przychodów z zagranicy, przechodząc tak naprawdę do innego poziomu, transformując spółkę z gracza krajowego, bardzo silnego gracza krajowego, w gracza środkowoeuropejskiego.
Dobrze. Wróćmy jeszcze do takiego tematu, bo wspomniał pan na początku, że posiadacie państwo 2,5 tysiąca lokomotyw i już nie pamiętam, kilkadziesiąt tysięcy wagonów.
63,5 tysiąca.
Tak, no przyznam się szczerze, że to jest taka szokująca liczba, tak? Ja spróbowałem sobie przez chwileczkę wyobrazić, jak wygląda teraz 63 tysiące wagonów. W jakim stanie jest to sprzęt? Bo domyślam się, że odziedziczyliście go państwo, no po poprzednim wielkim PKP. Jak dzisiaj wygląda, nie wiem, jakie choćby koszty związane z utrzymaniem tego sprzętu, no, działający, żeby on działał cały czas?
Ten sprzęt jest rzeczywiście relatywnie stary, bo ma średnio 30 lat i to jest dość szokujące dla osoby niezaznajomionej z branżą kolejową. Natomiast wiek lokomotyw czy wagonów użytkowanych przez naszych sąsiadów jest też w granicach 20 kilku lat. W przypadku lokomotyw i wagonów istnieje ścisły reżim przeglądów. Przeglądów w pierwszej kolejności przeglądów okresowych co 4 do 6 lat, które pozwalają użytkować daną lokomotywę czy dany wagon przez kolejne 4-6 lat. Oprócz tego możliwe jest wydłużenie cyklu życia takiego wagonu czy lokomotywy w przypadku lokomotywy o kolejne 20-32 lata poprzez naprawę główną. Taka naprawa główna kosztuje mniej więcej trzykrotność naprawy okresowej, ale to jest ciągle rząd wielkości 1,5 miliona złotych versus zakup nowej lokomotywy, która kosztuje 3-4 miliony euro. Tutaj nasza przewaga. My mamy ten sprzęt dość stary, ale jego utrzymanie i wydłużenie okresu użyteczności kosztuje nas relatywnie niewiele. W przeciwieństwie do nowo wchodzących na rynek, którzy mają alternatywę w postaci kupna nowego sprzętu, który jest bardzo drogi.
No, rozumiem. Żebym miał jasność, państwo macie, nie musicie tego kupować, wynajmować, bo to należy do państwa, mimo tego, że ten sprzęt jest stary, ale wciąż działający.
Tak.
Tak,
rozumiem,
tak. A wspomniał pan.
I nie mamy długu z tym związanego, tak? Mm-hmm. To też jest atut.
Tak.
Nie musimy płacić wysokich odsetek.
Tak, a może właśnie przybliżmy to, bo to właśnie ten średni wiek, jak pan powiedział, 30 lat jakiegoś tam przykładowego wagonu, to może być szokujące, tak. Na przykład dla przeciętnego posiadacza samochodu osobowego. Proszę powiedzieć mi, i skoro to jest 30 lat, to nie wiem, to jest połowa czasu życia takiego przeciętnego wagonu, czy on będzie służył 50, 60 lat, czy ile to mniej więcej taki przeciętny sprzęt, którego państwo używacie, ile on służy?
W przypadku lokomotyw ten czasokres jest zdefiniowany na 20 do 30 kilku lat, do 32 lat i możemy przedłużać życie takiej lokomotywy o kolejne 20-32 lata, tak? Czyli jak średnio mają 30 lat, to kolejne 30 lat uśredniając możemy przedłużyć życie danej lokomotywy. W przypadku wagonów taki czasokres między naprawą główną, która pozwala użytkować kolejne 12 lat wagon, w przypadku wagonu tą naprawę główną można wykonywać co 12 lat do skutku, tak? Znaczy do czasu, aż ten wagon się nadaje do tej naprawy głównej, która kosztuje podobną kwotę co naprawa okresowa, czyli rząd wielkości 25 tysięcy złotych. Oczywiście w pewnym momencie może się okazać, że jest już nieopłacalna dalsza naprawa tego wagonu i bardziej się opłaci kupić nowy wagon, który kosztuje 300 tysięcy, ale póki można go naprawiać za te 20 kilka tysięcy, jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż kupno czy dzierżawa nowego wagonu. Dzierżawa wagonu takiego prostego typu węglarka kosztuje 13-14 euro za dobę za wagon.
No to przypominam się, wysłyszałem wypowiedź jednego wojskowego, który mówił o czołgu z lat 80. i wciąż uważał, że to jest nowoczesny, nowy czołg. Także no, przy szczególności...
No, ale wie pan, jeśli skonfrontujemy to z średnią prędkością na trasach kolejowych dla przewoźników towarowych na poziomie 23-26 km na godzinę, nie wydaje się, że ten tabor nasz byłby niedostosowany do prędkości panujących na polskich torach.
A przepraszam, to jest średnia prędkość bieżąca na polskich torach, te 20 kilka kilometrów na godzinę?
Tak, dzisiaj jest 23 km na godzinę, na Śląsku ta prędkość wynosi zawrotne 10 km na godzinę.
Z czego to wynika? Z jakości torów?
To wynika niestety z niedoinwestowania polskich torów przez ostatnie 20 lat. I z tego faktu, że dzisiaj z kolei zaczęto prowadzić inwestycje modernizacyjne. Kiedy się modernizuje tory, niestety jest wiele zamknięć, objazdów i to jeszcze bardziej spowalnia ruch.
A z ciekawości byśmy mieli porównanie Niemcy. Jakie tam jest średnia prędkość pociągów?
Średnia prędkość w Niemczech to 60 km na godzinę, w Polsce, w Unii Europejskiej 50 km na godzinę.
To z jednej strony no, jest trochę spora różnica, a z drugiej strony da jakąś nadzieję, że może przyjdzie taki moment, że też będziemy jeździli 50 km na godzinę.
PLK, czyli zarządca infrastruktury, deklaruje, że w 2020 roku wskutek realizacji inwestycji infrastrukturalnych ta prędkość wyniesie 50 km na godzinę. To oczywiście by implikowało mniejsze zapotrzebowanie na wagony, na lokomotywy. No. My szacujemy, że to każdorocznie pozwalałoby nam kilkadziesiąt milionów złotych oszczędzić, gdyby taka prędkość wzrastała powiedzmy o 5 km na godzinę. Bo wtedy oczywiście mniej wagonów, mniej lokomotyw, mniej drużyn trakcyjnych potrzebujemy dla przewiezienia tych samych wolumenów towarów.
Jasne. Dobrze. I powiedział Pan jeszcze coś takiego, że u Państwa wynik finansowy bardzo ładnie jest skorelowany z koniunkturą, ogólną koniunkturą gospodarczą w Polsce.
Tak.
Czy obserwuje Pan aktualnie, żebyśmy my jako Polacy, patrząc po wynikach PKP Cargo, czy jesteśmy na jakiejś dobrej wzrostowej ścieżce, czy też kryzys jeszcze ciągle no jest u nas?
Pierwsza połowa roku to rzeczywiście był okres, kiedy mocno zostaliśmy dotknięci spowolnieniem gospodarczym i przewozy w pierwszej połowie roku były na niższym poziomie niż w pierwszej połowie roku ubiegłego. Istotnie spadły przewozy takich materiałów jak kruszywa, 3 miliony ton mniej kruszyw przewieźliśmy w pierwszej połowie tego roku versus poprzedni rok, prawie 1 milion ton mniej metali, rud metali. Więc my odczuwaliśmy ten kryzys w pierwszej połowie roku bardzo srogo. Druga połowa roku to natomiast duże ożywienie w przewozach. W lipcu, sierpniu i wrześniu przewieźliśmy w każdym z tych miesięcy po 10 milionów ton ładunków, co jest dobrym wynikiem dla nas. To znaczy, że widać, że jest ożywienie. Zobaczymy, na ile trwałe jest to ożywienie, natomiast w trzecim kwartale zdecydowanie je widzieliśmy.
Dobrze, jeszcze takie już ostatnie pytanie finansowe, bo chciałbym jeszcze sekundkę o ofercie porozmawiać. Czy zamierzacie Państwo płacić dywidendę?
Tak, w związku z tym, że nie mamy zadłużenia, w związku z tym, że trzymamy pod kontrolą koszty i CAPEX, nakłady inwestycyjne, zakładamy wypłatę dywidendy z zysku netto na poziomie 35-50% zysku netto.
A jaką to dałoby mniej więcej stopę dywidendy, gdyby akcje zadebiutowały i ta cena byłaby mniej więcej niezmienna, nie zmieniłaby się, to ile to mniej więcej procent by wychodziło?
To zależy od wyniku netto w poszczególnym roku.
No dobrze, tak jak przeliczyć ostatni rok obrotowy.
To można by sobie spróbować policzyć 50% z 267 milionów zysku netto, tak, czyli 135 milionów
do 3 miliardów.
Tak. No i wyjdzie tam kwota implikowana stopy dywidendy.
Okej, w porządku.
Ale oczywiście jak gdyby faktyczna cena będzie znana w dniu debiutu i wtedy będzie znana stopa dywidendy.
Tak, to bardzo dużo założeń jest, które muszą być spełnione, żeby można było tą stopę dywidendy przeliczyć. Dobrze, proszę powiedzieć mi tak, do kiedy trwa oferta publiczna spółki? Do kiedy, w szczególności do kiedy inwestorzy indywidualni mogą się zapisywać?
Inwestorzy indywidualni mogą się zapisywać do 21 października na akcje spółki.
Na jaką liczbę akcji mogą się zapisywać i po ile one są sprzedawane?
Jeśli chodzi o inwestorów indywidualnych, cena akcji została przewidziana na poziomie 74 zł za akcję. I przyznam się, że złapał mnie pan za słowo, ale nie wiem, jakie są najnowsze ustalenia, jeśli chodzi o liczbę akcji maksymalną dla pracownika. To jest 5. Dla inwestorów indywidualnych, tutaj słyszę podpowiedź, to jest 500. 500 akcji maksymalnie można nabyć w ofercie publicznej jako inwestor indywidualny.
Dobrze. Ile procent akcji, ile procent całej oferty jest przeznaczone dla inwestorów indywidualnych?
To jest 15% z możliwością zwiększenia tej puli do 20%.
A czy spodziewa się Pan dużego zainteresowania inwestorów indywidualnych?
Tak, ja myślę, że to będzie jedna z ciekawszych ofert. Jedna z większych i ciekawszych ofert tegorocznych. I to jest ciekawa oferta. Spółka nowa, rentowna, niezadłużona, tylko z perspektywami rozwoju.
Tylko to PKP w nazwie jakoś tak.
My staramy się zwracać uwagę nie na
Nie, oczywiście czyli moja uwaga jest żartobliwa, tak?
Nie, no, na ale... nazwę, tylko na wyniki finansowe, na jakość managementu, na strategię. I myślę, że jesteśmy w stanie przekonać, że warto nas zainwestować, nawet jeśli komuś nie podoba się zbytnio nazwa.
Dobrze, i ostatnie już pytanie na zakończenie. Proszę powiedzieć mi, czy pan sam zapisze się na akcje własnej spółki?
Tak, zapiszę się na maksymalną liczbę akcji oferowanych w transzy dla inwestorów indywidualnych, bo wierzę w tą spółkę i wierzę, że ona będzie przynosić zyski dla inwestorów.
Okej, to wszystko w takim razie. Nie mam więcej pytań. To mam nadzieję, że następnym razem uda nam się porozmawiać, jak państwo już będziecie spółką publiczną, bo jestem bardzo ciekaw pana współpracy, w szczególności z inwestorami indywidualnymi. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem był
Łukasz Boroń, prezes PKP Cargo.
Do usłyszenia następnym razem.